między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami. Program realizuje Tadeusz Smyksy, Kuba Niziński,
Bartek Piziak.
A dzisiaj wyjazdowy program Między Biegunami prosto z krakowskiego festiwalu górskiego.
Ale daleko nie musieliśmy wyjeżdżać.
No tak, zdecydowanie to nie była podróż jakaś odległa, chociaż dzisiaj będziemy w kilku miejscach świata, gdzieś zdecydowanie dalej niż w Krakowie. Z nami jest Piotr Turkot. Dzień dobry, Piotrze, czyli organizator, pomysłodawca tego dyrektor. Całego zamieszania, dyrektor.
Tak, dyrektor programowy formalnie.
Ale coś taki zmęczony już.
No, może dużo spraw, więc przytłumiony, ale pełen jeszcze cały czas werwy, bo jesteśmy tak naprawdę przed wydarzeniami popołudnia, wieczoru, więc dużo przed nami jeszcze.
Piotr, 20. Krakowski Festiwal Górski, 20 lat.
Gratulacje.
Gratulujemy przede wszystkim. Ja,
dziękujemy.
Jak to jest po 20 latach organizować takie wydarzenie, które jednoczy środowisko górskie, jednoczy środowisko podróżnicze, też turystyczne? I widzieliśmy przed tegorocznym festiwalem u was gdzieś na profilu facebookowym takie zdjęcie z jednej z pierwszych edycji ekranu, banery reklamowe, promocyjne, sala, w której odbywała się wtedy impreza. I teraz tutaj Ice Kraków.
Niektórych tych firm nie ma, które się wtedy reklamowały.
No,
nawet.
To na pewno.
Ważne, że my jesteśmy. No i dzisiaj tutaj największa sala w Ice Kraków. Wieczór filmowy, dwa konkursy filmowe. Cała impreza zapowiada się imponująco i ona dzieje się w tym momencie w wielu salach. Jakie to uczucie, taki przeskok?
No faktycznie, trochę nostalgii i patrzymy troszkę wstecz na te początki. I pytanie, znaczy można by też zapytać, czy jesteśmy w stanie co roku robić tą imprezę z taką samą jakby
werwą.
Z takim samym zaangażowaniem czy werwą. No i właśnie faktycznie to przejście do Ice Kraków, większa współpraca z miastem Kraków pozwoliła nam wyciągnąć festiwal na o wiele wyższy poziom. No a Centrum Kongresowe w Krakowie no, jest fenomenalnie, pasuje do naszego programu. Jak wspomniałeś, mamy 5 sal, w którym symultanicznie dzieje się nasz program. Mamy spotkania z alpinistami, himalajstami na jednej z sal, tej największej. Na drugiej puszczamy filmy konkursowe, ponad 40 filmów, konkurs międzynarodowy i polski. Mamy dwie sale, jeszcze jedną filmową, mniejszą, jeszcze mamy salę warsztatową, mamy salę prelekcyjną, gdzie jakby uzupełniamy tematykę festiwalu innymi ciekawymi zdarzeniami, no więc no i kiermasz, w którym faktycznie przegląd sprzętu outdoorowego, no i ci ludzie, którzy tutaj są, te postacie, które przyjeżdżają, goście, no i to wszystko powoduje, że z jednej strony warto, cieszymy się, że udało nam się po raz kolejny, no i widzimy, że to ma po prostu sens.
Ale rozmawialiśmy rok temu, wtedy byliście pełni niepewności, mam tutaj na myśli was jako organizatorów, jako sprawców tego wszystkiego. Dopiero następował powrót ten postpandemiczny do normalności, do organizowania takich stacjonarnych wydarzeń. W tym roku chyba już wszelkie hamulce puściły.
No tak, znaczy, to są jakby zderzają się dwa nurty chyba, trendy, takie można powiedzieć ogólnospołeczne. Jeden to jest taki, że pandemia troszkę nas odsunęła od takich spotkań face-to-face, znaczy twarzą w twarz. Więc z jednej strony ludzie chcą tych spotkań i cieszą się, że w końcu mamy tradycyjną formułę festiwalu, czy festiwali innych zdarzeń. Natomiast z drugiej strony nauczyliśmy się korzystać, też rozwinęły się mocno platformy streamingowe, świetne filmy oglądamy w zasadzie codziennie, już można powiedzieć, że przesyt, bo trudno jest wybrać coś na wieczorem. I zderzamy się jakby właśnie z tym, że nasz festiwal, nasza propozycja, która jest oczywiście może nie hermetyczna, ale bardzo taka ukierunkowana, no ci nasi widzowie, goście muszą wybierać właśnie z tym natłokiem atrakcji. No i to się dzisiaj potwierdza, że warto to robić. Natomiast jeszcze wracając do tego wątku, tego co zmieniła na przykład pandemia. No w zeszłym roku oczywiście jeszcze wchodziliśmy w maseczkach, więc to było faktycznie z jednej strony depresyjne, ale to było dużym ograniczeniem takim towarzysko i w ogóle no, organizacyjnym. Natomiast no, od 2 lat dzięki pandemii mamy platformę online'ową, no, o której też tam wspomniałem, o tych formatach. I ona pozwala nam po pierwsze przeprowadzić festiwal w takiej bardzo skomasowanej formule 2 dni, bo wiemy i nasi widzowie wiedzą, że to, z czego nie zobaczą, albo większość rzeczy, których nie zobaczą, bo oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie na tą platformę potem przesłać, no będzie do oglądnięcia jeszcze przez miesiąc, więc ten festiwal faktycznie ma taki apogeum tych dwóch dni, ale potem rozpoczynamy spokojny, domowe oglądanie.
Piotr, ale to powiedzmy też, żeby nam nie uciekło i wskażmy naszym słuchaczom konkretne miejsce, konkretny adres, pod którym te filmy festiwalowe będzie można oglądać, bo właściwie od 12 grudnia do 15 stycznia taka możliwość.
Tak, będzie. To jest platforma Play Kraków, miejska kulturalna platforma, na której festiwal ma swoją podstronę i tam udostępniamy tą treść, można zakupić dostęp, nie jest on drogi jak na właśnie miesiąc korzystania z kinem unikalnym, no bo nie ma go na tych znanych platformach, więc...
Tych filmów nie oglądniemy na YouTubie, nie oglądniemy gdzieś w innych.
Może gdzieś się zdarzy, ale na pewno jakość, a poza tym no też tutaj wszystkie twoje filmy są oczywiście tłumaczone, wszystkie filmy też no mają ten jeszcze festiwalowy background, że tutaj dopowiadana jest ta historia i ten kontekst, więc wydaje nam się, że to wszystko nabiera takiego pełnego wymiaru.
O samym konkursie dzisiaj filmowym będziemy mówić jeszcze tutaj w programie Między Biegunami, ale wiem, że tutaj czas cię pędzi i różne obowiązki. Chciałem cię zapytać, czy już przychodzą tutaj rodziny wielopokoleniowe, czyli myślę o tym, 20 lat temu przyszedł ojciec z synem, który miał 8 lat, ten syn ma teraz 28 i przyszedł z własnym dzieckiem?
No tak, po pierwsze sami mamy dzieci, więc one tutaj w większości przypadków
są
i się cieszą, bo akurat fajnie mamy strefy dla dzieci. No tak, no 20 lat to jest pokolenie. Zresztą a propos pokoleń, to jest bardzo ciekawe wydarzenie z filmem Mendiak, tak, 1976. Będziemy zaraz o godzinie tam 17 go oglądać, premiera polska, gdzie jest piękna historia właśnie nawiązująca do lat 70. i polski klub alpinistyczny, znaczy krakowski klub alpinistyczny wsławił się wtedy bardzo fajną pomocą ratunkową. I o tyle istotne jest to, wracając do tych pokoleń, że będą z nami przedstawiciele starszego pokolenia, czyli panowie, którzy mają 75-80 lat, no może trochę młodsi, którzy świetnie sobie poradzili w takim próbie, można powiedzieć, człowieczeństwa, a dzisiaj będziemy ich po latach jakby nagradzać za to, że to fair play w górach udało im się zrealizować.
My zawsze powtarzamy, że piękne historie trzeba przypominać, bo niekoniecznie młode pokolenie musi to znać.
Dokładnie.
I zupełnie nie wiedzą, o czym mówimy. Widzisz się tutaj w tym miejscu za 10 lat? Nie myślę o budynku, ale oczywiście o miejscu, o festiwalu i tak dalej.
Nie. Ale zadałeś pytanie, powiem ci, że sam się zacząłem zastanawiać nad przyszłością.
Tak, widzę się, bo ta energia, która tutaj od dzisiaj, od rana, poza tym, że oczywiście musieliśmy stworzyć ten festiwal rano, zaadoptować centrum, no to oczywiście no jest tak pozytywna i tak sympatyczna, że to te kilka niepewności, czy ten stres organizacyjny niweluje.
Ale za 10 lat będziemy trochę wolniej mówić.
No mamy Peter Chrzanowski, jest 15 lat chyba od nas starszy, czy 20, jest cały pełnym wigoru i szalonym, można powiedzieć, w pozytywnym tego słowa znaczeniu człowiekiem.
Będzie gościem dzisiaj.
Będzie cała ta grupa alpinistów starszego pokolenia. Tu każdy jest wciąż jeszcze aktywny.
Piotr, to jest coś pozytywnego, tak? Jak zobaczymy, tak. Jeszcze starszy.
Ale ja muszę cię zapytać jeszcze o drugą stronę medalu. Nie ma rodziców, którzy przychodzą tutaj z zastrzeżeniami do was, że to przez krakowski festiwal górski moje dziecko pojechało w góry i teraz po prostu siedzi tam pół roku?
No, to jest dobre pytanie, nie mieliśmy. Znaczy, mamy różne zażalenia, ale takiego nie było. Natomiast no, trochę to jest tak, że czym skorupka za młodu, więc przeważnie to jest, że...
Bo ja tu widziałem taką sztuczną ściankę wspinaczkową, która cały czas się kręci i dzieciaki na nią...
Którzy ich tutaj jednak przyprowadzili, więc już ten taki, to zielone światło na góry, czy na tą aktywność w naturze jest w rodzinie już funkcjonuje. Więc...
Skoro przyprowadzili, to nie biorą odpowiedzialność.
Oczywiście, też pamiętam swoich rodziców, no ten stres na pewno funkcjonuje, no bo w górach jest czasami, znaczy przeważnie jest pięknie, ale często też niebezpiecznie.
Ale wy tego uczycie właśnie też.
Uczymy o tym, no bo ten cały czas szacunek dla gór to jest podstawa też tej historii, którą tutaj opowiadamy.
Piotr, festiwal trwa w formule stacjonarnej dzisiaj, jeszcze w dniu jutrzejszym, tutaj w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Są jeszcze jakieś bilety na konkretne wydarzenia? No,
końcówka,
można przyjść?
Końcówka na dzisiaj biletów? Jeszcze
można kupić online.
Można kupić online, ale też na miejscu. No i jutro jeszcze też mamy bilety, więc jutro też pełen dzień, w zasadzie od 10 do 21. Bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń.
I oczywiście, drodzy Państwo, do Waszej dyspozycji cała strefa tutaj w holu.
Tak, strefa kiermaszu. Oczywiście w niedzielę będzie trochę krócej, ale tutaj wszystkie firmy są gotowe na pokazanie i zaprezentowanie i też na to, że zaoferują to, co mają najlepszego.
Piotr Turkot, dyrektor programowy Krakowskiego Festiwalu Górskiego, był Państwa i naszym gościem. Piotrze, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Chęć do obowiązków.
Dziękuję bardzo.
20 minut po 15:00, Krakowski Festiwal Górski. Tadeusz Smyksy w wozie transmisyjnym Radia Kraków, a Wojtek Zawada, Aleja Słowackiego 22.
Drugiej stronie, tak jest,
bo to nie jest takie proste, żeby to zrobić tutaj cały czas. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, oczywiście. Stały skład.
Był Piotr Turkot, opowiadał o weteranach, jeżeli chodzi o góry, o przygody górskie, i wypowiedział tam jedno imię i nazwisko. Piotr Chrzanowski, Peter Chrzanowski, to jest, uwaga, krakowianin, który wiele, wiele, wiele lat temu wyjechał do Kanady z rodzicami, płynął jeszcze statkiem Stefan Batory, no i ta jego przygoda z górami właśnie w Kanadzie się zaczęła, a to jest jeden z pierwszych właściwie ekstremalnych narciarzy.
Freeridowców.
Absolutne szaleństwo. My mieliśmy okazję chwilę temu z Piotrem porozmawiać, więc proszę teraz posłuchać tej rozmowy. W Polsce bardzo dużo się mówi o narciarstwie ekstremalnym, a to za sprawą Jędrka Bargiela, ale on nie jest pierwszy z Polaków.
Nie, byli inni. Właśnie czytam książkę przez chłopaka Wojtek z Zakopanego i on właśnie pokazywał historię polską, że było dużo, dużo narciarzy, co mieli tą pasję właśnie wychodzić na góry, spuszczać się na linach w różne kuluary i to. Tylko no, robili to właśnie dla siebie, nie mieli żadnej promocji, nie było książek o tym, magazynów. I po całym świecie, we Włoszech było kilka znanych bardziej zjazdowców też, co nie opisali nawet dużo o siebie. I no, we Francji chyba najwięcej, ale po całym świecie
było sporo.
Było sporo, o których się po prostu nie słyszało. Ciągnęły ich te góry. Tak samo po prostu chcieli wyjść na te góry, a zjeżdżenie było łatwiejsze niż schodzić.
Jak miałeś 8 lat, to z rodzicami wyjechałeś do Kanady, Stefan Batory i rejs za ocean. Gdybyś mieszkał w Polsce, to byłoby ci trudniej zostać narciarzem ekstremalnym?
No nie wiem, bo zobacz, jak się himalaistom udało w Polsce. Wiesz, ogólnie mieli o wiele lepsze życie w czasie, chociaż była nawet komuna, bo jednak zostawali bohaterami. Rząd ich tak postawił na tym miejscu, że chociaż ten złoty był warty nic poza krajem, to jechali ciężarówką z Sardynki, brali wszystko ze sobą, autka brali, albo ciężarówką przez Iran do Himalaj, albo okrętem polskim do Peru, gdzie sprzedawali pornografię, aby zarobić na piwko, bo pieniądze nie były warte nic na przykład.
Myśl o lesie, o nartach, to tak w tobie drzemała od zawsze, od dziecka?
Tak, to od samego dziecka ciągnęła mnie ta natura, ten świeży śnieżek, nieubity przez ludzi.
Czyli jak wszyscy szlakiem w górach, to ty w bok.
To ja w bok.
Jak myślisz o swoich tych sportowych sukcesach, takich narciarskich, to jakbyś się miał pochwalić największym, z którego jesteś dumny, zjazdu?
To jednak Mount Robson, bo to była najwyższa góra w Górach Skalistych, bardzo trudna góra, że z każdej strony wyjście było trudne. Taki zamek i mikroklimat, gdzie bardzo rzadko była dobra pogoda, żeby, a potrzebowało się no, sam dzień albo nawet dwa dni, żeby dojść do samej bazy, a później z bazy dobre dwa dni to szybkim tempem, żeby wyjść na szczyt. Więc na oczywiście to nie była skala himalajska, bo nie było tej wysokości, ale technicznie góra była trudna. Z każdej strony było mieszane. No i wyszłem sam, wyszłem solo, wyszłem, zabrałem ze sobą dziewczynę do bazy, co mi dało inspirację, że ktoś na mnie czeka. I to mi emocjonalnie pomogło i spirytualnie chyba, bo wiedziałem, że dziewczyna czeka, mam do kogoś wrócić i to była chyba moja najdłuższa relacja w życiu, co chyba trwała 2 lata, bo chodziłem na uniwersytet. To była taka największa, ale miałem kilka, no z pewnością 8 takich pierwszych zjazdów, kuluarami też, nie aż tak duża jak Robson, który no udało mi się zjechać, pierwsze zjazdy zrobić w Kanadzie, w Alasce, w Peru też, takie mniejsze góry, więc... Ale Robson był największy. No i drugi to Waddington, to najwyższa góra w Kolumbii Brytyjskiej, która wygląda jak K2 i strzelają filmy fabularne na K2, używając tą górę, bo jest niska i można ekipy filmowe tam helikopterem dolecieć łatwiej niż próbować w Himalajach, więc i tam też pierwszy zjazd robiliśmy, więc ale Robson numer 1, Waddington numer 2 i później sznurek takich mniejszych.
W górach najbardziej lubisz co?
Ciszę, świeże powietrze, gwiazdy w nocy.
Samotność?
Samotność. Ale nie samotność, tylko dobrych kolegów naokoło siebie.
No właśnie, bo jak jeździliście w latach 70., na początku 80., to byliście szalonymi ludźmi.
No to było nowość, wiesz, nas bardzo gardzili. Ale to samo było we Francji, jak Sudan, jak Valencia, Boisvin zaczęli, to też z nich kpili alpiniści, mówili, o, z takich tras nie powinno się zjeżdżać, to są święte trasy tylko dla spinaczy technicznych, to nie powinno się i to samo miałem w Kanadzie, bo jak pierwsi byli, robiliśmy to w Kanadzie i no były wypadki, się jeden kolega z nami zabił raz, to byłem taką czarną owcą potem w Whistler, gdzie właśnie...
Że nie powinni się tak
nie
robić.
Nie powinno się zjeżdżać w takich miejscach, jak spadniesz, możesz się zabić bez liny. Jak możesz z liną zjeżdżać? Czasami można rappel zrobić, żeby się dostać gdzieś, ale... Więc no, dużo polityki było w tym.
Miałeś trochę wypadków na nartach. No to jak miałeś wypadki, troszkę kolana nie tak, to postanowiłeś przeskoczyć na paralotnie, bo ty jesteś cały czas czynnym paralotniarzem.
Tak, i czynnym narciarzem, tylko już po prostu nie tak wyczynowym. Nie lubię muld oblodzionych, muld właśnie przez te kolana. Kocham dalej jeździć w puchu, więc właśnie patrzę na pogodę i jak jest więcej niż 20 centymetrów nowego, to
od razu
rzucam wszystko, jadę na narty.
Były narty, paralotnia, ale to wszystko spinał film. Bo ty robisz dokumenty.
Robię dokumenty i naprawdę miałem taką samą, mówię, satysfakcję chyba skończenia robienia filmów, co miałem z nart i paralotni. Muszę powiedzieć, że wszystkie trzy. Na przykład jak byłem ranny, czy po wypadkach w krzesełku czasami, po 2 złamanych nogach i musiałem montować film pół roku, to było okej, bo to mi sprawiało przyjemność. Prawie taką samą, no kreatywnie, z innej strony, zupełnie inna rzecz, ale taka sama przyjemność jak z tych zjazdów, już z tych dobrych lotów.
No to jeszcze kilka słów powiedz o tym, co byś chciał zrobić sportowo.
Po prostu polatać, może jakbym skądś zarobił więcej pieniędzy, polecieć na Alaskę i helikopterem polatać więcej jeszcze puchów w takich pięknych miejscach, czy w Bella Coola w północnej Kanadzie, gdzie jest najlepszy śnieg, polatać w tych różnych miejscach po świecie, gdzie nie byłem.
Nowa Zelandia,
India, Brazylia, północna Argentyna.
Czyli do zrobienia trochę jeszcze jest.
Jest, nigdy się nie skończy.
I na koniec jeszcze, językiem polskim cały czas się posługiwałeś przez całe życie? Czy był taki moment, że latami nie mówiłeś z nikim po polsku?
W domu zawsze mówiłem. Byłem, no, bijąc jednakiem, to jednak musiałem być bliżej mamy, bliżej rodziców, więc w domu zawsze po polsku. Czytałem, dalej czytam po polsku i... No nie.
Język polski cały czas jest.
Cały czas jest i może 20 lat temu spotkałem takich fajnych Polaków, dobrych kolegów, co mnie uczestnili do Nepalu, do Kolumbii na ekspedycjach i z nimi wróciłem też do Polski i oni mnie bardziej wyszkolili w bardziej nowszym języku, w przekleństwach.
Tych, których się używało współcześnie.
Tego, co się używało tak normalnie.
Książka, którą napisałeś, to jest zbiór tego wszystkiego, co przeżyłeś.
Tak, zbiór no, chronologiczna autobiografia, ale po drodze jest trochę polityki, jest trochę właśnie, mam nadzieję, motywacji, może trochę nawet szkolenia, żeby ludzie zobaczyli przez moje błędy, żeby nie robić tych błędów też, więc różne wskazówki.
To młodzi ludzie jakich błędów mają nie popełniać?
No po prostu robić dobrą naukę we wszystkim. Zaczynają jakiś sport nowy, żeby wyszkolić się trochę, przeczytać historii o innych, o dziadkach, co to robili trochę.
Że nie są pierwsi.
Tak.
Radio Kraków, program Między Biegunami na 20. Krakowskim Festiwalu Górskim. Z Piotrem Turkotem nadmieniliśmy na początku naszego dzisiejszego spotkania o edukacji w górach, że no, możemy oglądać piękne obrazki, piękne filmy, ludzie się wspinają, chodzą po górach, wydaje nam się, że to jest proste i właściwie dla każdego, ale przede wszystkim trzeba się edukować, jeżeli chodzi o góry i to jest teraz temat naszego spotkania. Roman Dziedzic, Fundacja GOPR, jest naszym kolejnym gościem. Witaj, Romek.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Roman, tak jak Piotr już wspomniał wcześniej, w programie Krakowskiego Festiwalu Górskiego jest szereg warsztatów, spotkań z praktykami. Wy także tutaj mieliście warsztaty. Jakie to były warsztaty i do kogo skierowane? I jaka jest w ogóle misja waszej fundacji? Bo mówimy o Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Tak, faktycznie mieliśmy warsztaty i jeszcze będziemy mieli. Te warsztaty to taka próbka szkoleń, które realizujemy dla dzieci, młodzieży, ale także dla osób dorosłych na co dzień. Tutaj w Krakowskim Festiwalu Górskim można uczestniczyć w dwóch rodzajach naszych warsztatów. Jeden to jest pierwsza pomoc, taka pierwsza pomoc w górach, pierwsza pomoc w terenie, nazwijmy to trudnym, która zahacza również też o przygotowanie się do wyjścia w te góry, tak aby uniknąć sytuacji, w których z tej pierwszej pomocy, z tej umiejętności pierwszej pomocy będziemy potrzebować skorzystać. Druga tematyka warsztatu, które tutaj realizujemy, to jest nawigacja. Wszyscy gdzieś tam kiedyś na lekcji geografii w podstawówce o ten kompas i mapę się otarliśmy.
Ale bardzo się otarliśmy tylko.
Szukaliśmy mchu na drzewach, co nie do końca ma przełożenie na rzeczywistość.
Wszyscy, albo większość, zdecydowana większość z nas korzysta z nawigacji w telefonach, w samochodach. Natomiast z tym korzystaniem z mapy i kompasu i umiejętnością bywa różnie, a bardzo warto tą umiejętność posiadać. Staramy się to przypominać w taki sposób mało szkolny, bardzo praktyczny, zdecydowanie łatwiejszy do przyswojenia niż na lekcji geografii w szkole podstawowej.
Słuchaj, ale jak prowadzicie takie warsztaty dla dzieci, młodzieży, jak wyciągacie papierową mapę, rozkładacie ten arkusz w skali 1 do 25 tysięcy, na przykład.
Dzieci mówią, muzealnicy przyjechali.
To dzieci pytają się, z jakiego muzeum pan przyjechał, czy co to jest?
Nie, dzieci bardzo, bardzo ufnie do tego podchodzą, z dużym zaciekawieniem, przenoszą się w zupełnie inny świat i nawet nie chcą scrollować tej mapy, czy resize'ować jej gestem dwóch paluchów z ekranu wziętych.
Przyklejonych do ekranu, tak.
Doskonale się odnajdują w tym, bardzo szybko podchwytują i naprawdę widać, że łapią tą wiedzę, potrafią bardzo szybko szybko tą wiedzę przyswoić i korzystać, co najważniejsze, korzystać z niej praktycznie.
Romek, jak edukować dzieci, żeby to miało sens, tak? Żeby nie strzelać z armaty do wróbli?
Na pewno trzeba robić to często, cyklicznie, przypominać tą wiedzę, te umiejętności, ale robić to bardzo, bardzo praktycznie. Nie robić tego stricte teoretycznie, nie odczytywać skryptu, nie odczytywać definicji, regułek, po prostu pokazywać, ćwiczyć to z dzieciakami. Nawet w warunkach takich rodzinnych możemy to robić, pokazując, będąc na wycieczce w górach, na wycieczce w parku nawet. To są rzeczy, które da się dzieciom pokazywać no, kilka kroków za domem.
No, i tutaj jeszcze też edukacja rodziców jest ważna, żeby rodzice byli wyedukowani. Natomiast czy wy już adresujecie swoje szkolenia do dzieciaków? Myślę o dzieciakach, które chcą chodzić w góry, czy absolutnie to są warto wszelkim dzieciom mówić o tych rzeczach?
Mówimy o tych rzeczach wszystkim dzieciom. Nie pytamy na wejściu, czy to są dzieci, które planują pójść w góry, czy nie planują, czy chcą, czy znają, czy były. Zupełnie nie. Z tego względu, że nigdy nie wiadomo, co to życie tym dzieciom kiedykolwiek przyniesie, prawda? Dzisiaj mogą nie planować iść w góry, a za kilka lat pójdą i pewnie sobie coś tam przypomną z tych zajęć, jakieś te informacje w nich zostaną. Mało tego, część tych informacji jest do zastosowania nie tylko w górach, bo taka pierwsza pomoc może się nam przydać w mieście na ulicy również.
No tak.
Roman, powiedz, czy orientujesz się, czy jeszcze są miejsca na wasze warsztaty, bo ich jest cały tutaj jakby panel, prowadzicie ich zarówno w dniu dzisiejszym, jak i jutro szereg. Obowiązują wcześniejsze zapisy, ale właśnie, są jeszcze miejsca, można się dostać?
Na te warsztaty dla osób dorosłych, na które były prowadzone zapisy, nie ma już miejsc. Te miejsca bardzo szybko zostały wyczerpane. Na tym festiwalu nie ma już miejsc. Natomiast my bywamy z Akademią GOPR, która jest powołana do życia przez Fundację GOPR-u. Do wielu różnych miejscach działamy również na co dzień tak naprawdę z naszymi warsztatami. Więc można skorzystać z naszej wiedzy i naszych warsztatów i szkoleń również poza festiwalem. Natomiast przez cały czas festiwalu edukujemy i prowadzimy zajęcia dla dzieciaków.
To jest też informacja dla państwa, ewentualnie dla nauczycieli, że można się z wami umówić, że sytuacja jest taka momentami, że można was znaleźć jako Akademię GOPR-u, zadzwonić i wtedy jesteście w stanie się dogadać jakoś terminem i przyjechać do szkoły?
Tak, zgadza się. Prowadzimy takie zajęcia dla szkół, dla dzieciaków w szkołach, z okazji różnych wycieczek, kolonii, innych aktywności, ale także jako ciekawa lekcja, lekcja inna niż dotychczasowe. Więc można się z nami skontaktować na stronie internetowej fundacja.gopr.pl. Można znaleźć namiary na nas.
To ja myślę, że w tym momencie zdradziliśmy troszeczkę, albo podsunęliśmy, zainspirowaliśmy, mamy nadzieję, wielu nauczycieli, inne osoby odpowiedzialne za edukację, różnego rodzaju zajęcia z dzieciakami. Z kim się skontaktować? W jaki sposób? I mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze radiowe spotkanie tutaj z Fundacją
GOPR. Będzie inspirujące, tak.
Będzie inspirujące. W postaci Romana będzie inspirujące dla państwa.
Roman Dziedzic, Fundacja GOPR, był gościem programu Radia Kraków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Program Między Biegunami. Dzisiaj gości na 20. Krakowskim Festiwalu Górskim. Jesteśmy w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Drodzy państwo, naszym gościem jest w tym momencie Monika Witkowska, którą serdecznie w naszym mobilnym studio witamy.
Dzień dobry.
Podróżniczka, himalaistka, żeglarka i ja mógłbym jeszcze tak z 5 minut wymieniać wszystkie aktywności, Moniko, których ty się podejmujesz, ale skoro jesteśmy na Krakowskim Festiwalu Górskim, to troszeczkę o górach będziemy chcieli z tobą porozmawiać. Jaki był dla ciebie ten 2022 rok? Mimo, że jeszcze się nie skończył, to pewne moje podsumowanie możemy dzisiaj chyba zrobić.
No przede wszystkim muszę powiedzieć, że był dobrym rokiem, dlatego że udało mi się zrealizować moje takie główne marzenie, coś, co chodziło za mną od wielu, wielu lat, a mianowicie no, udało mi się wejść na K2. No, ważne jest to, może mniej ważne jest to, że weszłam jako druga Polka w historii, bo to akurat nie miało większego znaczenia w sensie takim, że z nikim się w górach nie ścigam i jakieś rankingi w nie nie są moim głównym celem, żeby się plasować gdzieś wysoko, ale myślę, że ważne było to, że udało się to zrealizować w roku Wandy Rutkiewicz, która była w ogóle pierwszą kobietą na K2, nie tylko pierwszą Polką, ale w ogóle pierwszą kobietą w całym świecie. No i akurat w związku z tym, że jest rok Wandy Rutkiewicz ciągle jeszcze, no to okazja, żeby przypomnieć tą słynną himalaistkę. A poza tym, no muszę powiedzieć, że to był rok bardzo wytężonej pracy, bardzo aktywny, bardzo taki ciągle w niedoczasie, ale też rok, w którym poznałam mnóstwo takich fajnych ludzi, na których myślę, że ja mogę liczyć, no to osoby też na mnie mogą liczyć.
Widzimy uśmiech na twoich ustach i my w tym miejscu w ogóle serdecznie ci gratulujemy, bo to jest ogromny sukces. Dodajmy, 36 lat upłynęło od wejścia Wandy Rutkiewicz i chyba taka piękna klamra, tak jak wspomniałaś, bo mamy teraz rok Wandy Rutkiewicz. Ty 22 lipca stanęłaś na szczycie K2. Fajne uczucie.
Fajne uczucie. Widziałam, że będzie trudno i tak było, więc tutaj no, niektórzy mówią, że im trudniej, tym lepiej, bo więcej satysfakcji. Natomiast no, rzeczywiście była to najtrudniejsza z moich dotychczasowych górskich wypraw i zdecydowanie góra trudniejsza. No, od Everestu to w ogóle dużo, dużo trudniejsza, ale też od innych gór, które były trudniejsze od Everestu. No ale góra, która daje dużo satysfakcji. Poza tym jest to przepiękna góra, tak wizualnie, jak się patrzy na nią z zewnątrz, ale też widoki z K2 są warte tego wysiłku. No nie powiem, no cieszę się, że jest to też już za mną, bo wyjeżdżając na tą wyprawę nie wiedziałam, jak się to ułoży, w sensie takim, no brałam pod uwagę, że różne mogą być scenariusze i niemiło myśleć, że to może być ostatnia wyprawa życia, no ale takie scenariusze też trzeba uwzględniać. Natomiast no teraz już jak wiem, jak się to potoczyło, no to zdecydowanie fajniej się o tych momentach na K2 myśli. Ale za mną no nie tylko K2 w tym roku, bo jeszcze były inne góry. Co prawda, no, prowadząc różne górskie wyprawy, wchodzę tam po raz kolejny, ale to, że byłam tam któryś raz na Kilimandżaro, któryś raz znowu na trekkingu do bazy pod Everestem, to mi daje dużo frajdy i to, co mi sprawia dużo satysfakcji, to to, że no ileś osób nakręciłam na góry i mam nadzieję, że będą w nich działały nadal.
Monika, jak ty oceniasz z perspektywy też osoby prowadzącej takie ambitne, biorące udział w takich ambitnych wyprawach, właśnie tak jak wspomniałaś, do bazy pod Everestem, czy pod kątem zdobycia Kilimandżaro, jak ty oceniasz w ogóle aktywność Polaków pod względem takim górskim, czy mamy takie nakręcenie w tym momencie na zdobywanie coraz to wyższych gór, czy po prostu to jest pewne w miarę zamknięte środowisko, które coraz te wyższe szczyty chce zdobywać?
No myślę, że krąg ludzi zainteresowanych górami na szczęście rośnie, ale nie ukrywam też, że chyba widać, że się zaczyna kryzys, znaczy zaczyna, już się zaczął. I tutaj jakąś taką barierą może być ta bariera finansowa, natomiast jeżeli chodzi o samo zainteresowanie, no to rzeczywiście, przynajmniej z tego, co ja odczuwam, no to jest jeszcze skala wzrostowa. Pytanie, czy jak już nie ma jakichś tam wypraw narodowych, jak to się utrzyma dalej, bo mimo wszystko to był taki trend, ja myślę, że...
Myślisz o zainteresowaniu,
no
tak?
Właśnie, że te próby zdobycia zimowego K2 to nakręcały zainteresowanie. No trochę, ja wiem, że to słabo zabrzmi, no ale takie życie, wypadki nakręcają zainteresowanie. Oby tych wypadków w górach nie było, natomiast faktem jest, że to jest taki trochę paradoks, że jak się coś dzieje w górach przykrego, no to rzeczywiście rośnie skala zainteresowania i to widać, ma przełożenie w takim aktywnym chodzeniu po górach.
No dobrze, ale rośnie skala zainteresowania, ale jednocześnie rośnie też skala świadomości pewnych niebezpieczeństw, pewnych sytuacji. Pod kątem, rozmawialiśmy dzisiaj też tutaj z Romkiem Dziedzicem z Fundacji GOPR o edukacji takiej u podstaw odnośnie turystyki górskiej, więc te osoby, które jeżdżą na coraz wyższe szczyty, wiedzą coraz więcej też, jak się zachować w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach niebezpiecznych?
No myślę, że tak. Znaczy ja przynajmniej widzę to wśród osób, które ze mną wyruszały w góry i jeżdżą na wyjazdy, które ja tam organizuję i prowadzę, że są to osoby, które takim następnym krokiem już jak pojadą na przykład na taką, można powiedzieć, łatwą technicznie trasę, no przykładowo Kilimandżaro, które jest takie trochę, można powiedzieć, trochę popularne, modne, nie wymaga większych trudności, znaczy tam nie ma trudności technicznych. Problemem jest wysokość. Nie mówię, że jest to zupełnie łatwa góra, bo nie ma gór łatwych, ale powiedzmy technicznie nie trzeba tam nic umieć, ale osoby, które jadą na taką górę, potem zwykle przychodzą do mnie, no chcielibyśmy zrobić kurs turystyki zimowej, czy kurs lawinowy, czy kurs wspinaczkowy i wtedy no ja rzeczywiście sugeruję, jaka jest dalsza droga w tym górskim rozwoju.
Czyli to nie jest tak, że Kilimandżaro jest szczyt, jest satysfakcja, radość i od razu Monika, to może byśmy na Kongakue pojechali, tylko jednak najpierw kolejny krok, czyli właśnie kurs turystyki zimowej, troszeczkę pobycie w tych Tatrach w zimie i tak dalej, jakiś kurs lawinowy. Jest ten kolejny krok, a nie od razu skok na głęboką wodę.
No to zależy u kogo, bo jest trochę, tutaj muszę przyznać, że jest pewna grupa takich osób nieświadomych, jak to jest w górach tych wyższych, które by chciały, no właśnie, no muszę powiedzieć z przykrością, że coraz szersza też jest grupa tych, którzy mam wrażenie jeżdżą w te góry wyższe albo chcą jeździć nie dla pasji, tylko dla fajnych
lajków
zdjęć, tak, dla lajków i dla marketingu, jak ja to mówię, że nie liczy się pasja, tylko marketing. Natomiast ja tutaj za swoją taką prywatną misję uważam to, żeby przygotować ludzi, te osoby, które ze mną jeżdżą, do takiego świadomego podchodzenia do gór i nauczenia ich jakiegoś takiego szacunku, respektu dla gór. Na zasadzie, że nie hura, tylko jednak ta ścieżka powinna być taka rzeczywiście przemyślana.
Monika, jesteśmy na Krakowskim Festiwalu Górskim, gdzie pokazuje się filmy. No i teraz na szybko musimy przejść do tej...
Dwa konkursy filmowe. Obrazy.
Że kończy się nam program po prostu i...
A ty jesteś w jury. My cię musimy tutaj podpytać.
Dobrze. Bo filmów bardzo dużo i to różnych, od krótkiego metrażu do filmów dłuższych. Masz swoje typy i swojego faworyta?
Znaczy tak, ja już powiem, że my jesteśmy... Właśnie wróciłam z obrad jury. My już wiemy, gdzie osoby, które są...
A my zaraz będziemy wiedzieć.
Kto zwyciężył. Wam nie powiem, nikomu nie powiem. Natomiast ja myślę, że to, co... Tutaj jedną rzecz zdradzę. Nie powiem, jakie zdjęcia, jakie tytuły, jakie filmy wygrały, ale powiem, że zdecydowaliśmy o przyznaniu nagrody specjalnej i tutaj wszyscy mieliśmy jednomyślnie takie przemyślenia, że film, który dostanie nagrodę specjalną, ma naprawdę ważne przesłanie. Więc warto jutro, jak będzie ogłoszenie oficjalne wyników, to warto zwrócić uwagę właśnie na ten film, dlatego że no dobrze, więcej nie powiem, bo się wysypię.
Chciałem zapytać, to znaczy nie konkretnie o film. Chciałem, czy dla ludzi gór, tak jak ty jesteś człowiekiem gór, bez wątpienia, oglądanie filmów to jest powrót w miejsce, to jest jakby ciąg dalszy pasji?
Retrospekcja jakaś?
Bo ja znam na przykład kolarzy zawodowych, którzy nie oglądają wyścigów. Bo ich to po prostu nie interesuje, a jeżdżą w super zawodowych grupach.
Znaczy zależy jakich filmów. Ja uważam, że z wielu filmów mogę się sama czegoś nauczyć, porównać moje podejście do gór, bo ja w ogóle wychodzę z założenia, że w górach jest miejsce dla każdego i tutaj jakieś licytowanie się, czyja ścieżka w górach jest najważniejsza, no to jestem daleko od tego. Uważam, że warto sobie dać przestrzeń na to, żeby każdy miał swoje podejście, pojmowanie gór, pod warunkiem, że jest to związane z jakimś szacunkiem do tych gór. Natomiast te filmy naprawdę dużo uczą, dają też na jakieś właśnie własne przemyślenia. I no mnie oglądanie tych często przepięknie nakręconych widoków w górach daje dużo satysfakcji, choć nie ukrywam, że są też filmy, co do których no nie każdy film mnie tak bardzo fascynuje. No są filmy, które jedne są bardziej ciekawe, inne mniej, no, ale to wiadomo.
Oczywiście tak jest, jak w życiu.
To my jeszcze przypomnimy to, co padło w rozmowie z Piotrem Turkotem na początku, czyli, drodzy Państwo, że filmy z krakowskiego Festiwalu Górskiego będą dostępne tak naprawdę od 12 grudnia do 15 stycznia na platformie playkraków.com i myślę, że po werdykcie jury w konkursie polskim i międzynarodowym będziecie Państwo mieli jak kawa na ławę wyłożone,
co trzeba zobaczyć,
które obrazy warto zobaczyć w pierwszej kolejności, a jak przeczytacie o nagrodzie specjalnej, o której wspomniała tutaj członkini jury Monika Witkowska, to będziecie wiedzieli, od którego filmu zacząć.
Monika, 2023 przed nami. Jakieś plany?
Tak, najpierw podejście do arktycznej przygody z sankami i na nartach. W połowie marca wyjeżdżam do Norwegii razem z kolegą, który jest też specem od polarnych wypraw, czyli z Rafałem Królem. Jedziemy sobie tam trochę z tymi nartami, właśnie z sankami tam pochodzić. A przyszłościowo, znaczy tak, przyszły rok chcę w ogóle sobie też tak wrócić do żeglarstwa takiego ambitniejszego żeglarstwa, ale też chcę sobie poukładać różne inne sprawy, również jakieś tam rodzinne, osobiste, ale kolejny rok to wrócę też do takich ambitnych podróży, do na pewno do żeglowania polarnego. Na pewno oczywiście w międzyczasie też będą góry, bo to, że odpuszczam 8-tysięczniki, nie znaczy, że się wycofuję w ogóle z gór. Także planów te mam za dużo. Mam niedobór czasu i pieniędzy, żeby to realizować.
Ale to bardzo dobrze, że jest nadmiar planów, bo przynajmniej będziesz czego wybierać.
Monika, będzie cię można zobaczyć i spotkać jeszcze w Krakowie w styczniu, gdybyś mogła szybko zaprosić?
No dobrze, zapraszam wszystkich, kto chciałby się spotkać i posłuchać trochę o mojej wyprawie na K2, to zapraszam 14 stycznia, nie pamiętam o której godzinie, ale jakoś tak w
można
godzinach
znaleźć w
wieczornych do dworku Białoprąd Miejskiego.
Monika, też serdecznie zapraszamy w takim razie na spotkanie z Moniką.
Monika Witkowska była naszym gościem. Monika, bardzo dziękujemy.
A my za dzisiaj z Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, z 20. Krakowskiego Festiwalu Górskiego mówimy Państwu do zobaczenia, do usłyszenia.
Wojtek Zawada program realizował, Tadeusz Smyksy, Kuba Niziński,
Bartek Piziak.
Do usłyszenia.